Pamiętam dość dokładnie, jak pojawiła się po raz pierwszy na zajęciach filozofii, na lekcji filozofii. To były pierwsze dni 13 klasy, czyli powiedzmy w Polsce byłyby to czwarte liceum. Była to nowa dziewczyna w klasie, obok, równoleglej, w tym samym roczniku co ja. I rodzina akurat się przeprowadziła właśnie do Arolsen. I moja pierwsza myśl była, czy jedna z pierwszych myśli była, to jest chyba osoba wierząca. Już nie jestem nawet do końca pewny, co dokładnie spowodowało, że się nad tym zastanawiałam, że chyba to jest osoba wierząca. Może trochę inne słownictwo, jeśli się nie mylę. Trochę styl ubrania, który był inny. Jej wesołość, radość. Też wypowiedzi, które powiedziała. I myślałem, tak, to chyba jest osoba wierząca. Pamiętam, że postanowiłem sprawdzić to, więc następny dzień, kiedy mieliśmy, czy następny raz, jak mieliśmy lekcję właśnie filozofii, ubrałem koszulkę z takim trochę podrobionym niby Intel Inside logo, Jesus Inside, które wtedy posiadałem, taką bluzkę, bo myślałem tak wprost spytać, to głupio, bo jak nie jest wierząca, to potem może być niezręcznie, więc tak sprawdziłem. I okazało się, że tak, że ona do mnie podeszła i się spytała, czy ja jestem osobą wierzącą, bo jej tato jest pastorem w zborze i akurat się przeprowadzili tutaj niedaleko. Jak to jest z nami? Czy my jesteśmy rozpoznawalni? Czy można zauważyć, że jesteśmy inni? Że jesteśmy obywatelami nieba i dziećmi Bożymi? Bawa daje nam kilka przykładów, kilku osób, którzy się wyróżniali, którzy byli inni, których było widać, że oni byli osobami... nie, jeszcze tekstu nie wyświetlam, okej. Którzy byli właśnie takimi przykładami. I chcę się tym kilku osobom przejrzeć i przeczytać razem z wami list do Filipian, drugi rozdział, od wersetu 12 do 30. Przeczytajmy ten odcinek i potem przyjrzymy się trzem osobom, które tam są opisane. List do Filipian, drugi rozdział, od 12 wersetu. Dlatego, moi ukochani, jako zawsze posłuszni, nie tylko gdy jestem z wami, lecz tym bardziej, gdy mnie nie ma, czyńcie użytek ze swego zbawienia. Czyńcie użytek ze swego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. Czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania, tak byście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienaganni i szczerzy pośród tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia. Na jego tle świecicie jak gwiazdy na niebie. Trzymajcie się przy tym słowa życia, aby mógł się czymś szczycić w dniu przyjścia Chrystusa, żebym miał dowód, że nie na próżno biegałem i nie darmo się trudziłem. A jeśli nawet mam być złożony w ofierze i przez to wzmocnić waszą wiarę, cieszę się i podzielam radość was wszystkich. Podobnie wy się ciężcie i dzielcie radość ze mną. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że wkrótce poślę do was Tymoteusza. Chciałbym, by mi przyniósł od was jakieś pocieszające wieści. Nie mam nikogo, kto by myślał podobnie jak on, kto by tak rzetelnie mógł się wami zająć. Wszyscy inni krzątają się wokół własnych spraw, nie spraw Chrystusa Jezusa. Znajcie jego historię, że niczym dziecko ojcu służył on razem ze mną przy głoszeniu dobrej nowiny. Właśnie jego mam nadzieję posłać, gdy się dowiem, jakie będą moje dalsze losy. Jestem zaś przekonany w Panu, że sam też wkrótce do was przybędę. Uznałem ponadto, że będzie lepiej, jeśli do was poślę Epafrodytosa, to wasz wysłannik, a dla mnie brat, współpracownik i współwojownik. W waszym imieniu zadbał on o moje potrzeby. Tęsknił za wami, martwił się też tym, że dotarło do was wiadomość o jego chorobie. O, rzeczywiście on zachorował, omal nie umarł. Bóg jednak zmiłował się nad nim, a także nade mną, abym nie miał jednego zmartwienia za drugim. Czym prędzej więc go posyłam. Niech was ucieszy jego widok, a mnie niech ubędzie nieco smutku. Przyjmijcie go zatem w Panu z wielką radością. Szanujcie takich ludzi jak on, bo zajęty dziełem Chrystusa był bliski śmierci. Naraził swe życie, aby usłużyć mi wtedy, gdy wy nie mogliście. W poprzednim tygodniu słyszeliście, jaką postawę miał i ma Chrystus. A w tym tygodniu chcemy się przejrzeć trzem przykładom, które Paweł nam podaje, jak to może wyglądać. Trzy osoby, które Paweł przedstawia nam jako przykłady godne naśladowania w kontekście radości i myślenia Chrystusowego. W 17 wersecie widzimy samego Pawła, który jest przykładem. Co prawda on sam o tym nie mówi, bo się nie chwali, ale który jest dla nas przykładem. I w 17 wersecie możemy o tym czytać. że on będzie złożony w ofierze, być może, albo może inaczej, dosłownie bardziej wylany jako ofiara. Chodziło tu o ofiarę, która była dodatkową ofiarą do jakiejś głównej ofiary, że on, być może jego śmierć będzie jakby dodatkiem do jego służby od ofiary Chrystusa, która już była oczywiście zrobiona. I Paweł widzi więc opcję swoją śmierci, chociaż raczej myśli, że zostanie uwolniony, ale jest taka możliwość, że umrze. I on mówi, że on się z tego cieszy. Że on się cieszy, że być może umrze, bo ma nadzieję, że to zachęci pozostałych, tak jak już to pisał w poprzednich rozdziałach, zachęci pozostałych do naprawdę wiernego naśladowania Chrystusa we wszystkich warunkach. Więc pierwszy przykład jest taki, bądźmy jak Paweł, który się cieszy, jeśli jego śmierć wzmocni wiarę Filipian. Ale to nie jest jedyny przykład. W wersetach od 19 do 24 czytamy o drugim przykładzie, o Tymoteuszu. Paweł cieszy się z Tymoteusza. Tymoteusz jest przyjacielem i współpracownikiem Pawła od już drugiej podróży misyjnej od wielu lat. Od tego czasu on jest nieodłącznym towarzyszem podróż Pawła. Często występuje jako współautor albo jako osoba gasząca pożary dla Pawła. A dlaczego Tymoteusz jest wyjątkowy? W 20 wersecie czytamy: nie mam nikogo, kto by myślał podobnie jak on, kto by tak rzetelnie mógł się wami zająć. Wszyscy inni krzątają się wokół własnych spraw, a nie spraw Chrystusa. W 22 czytamy, że on służył razem z Pawłem w głoszeniu dobrej nowiny. Tak jak Jezus w drugim rozdziale, w wersetach 5-11, gdzie o tym słyszymy, czytamy, jaką postawę miał Jezus, tak samo Tymoteusz przyjął postawę sługi i służył Pawłowi i zborom. Dla Tymoteusza służba była priorytetem. Służba dla Boga była priorytetem, a nie jego własne sprawy. Więc drugi przykład, który słyszymy, to jest: bądźmy jak Tymoteusz, którego priorytetem były sprawy Jezusa i troska o innych wierzących. I przechodzimy do drugiej, trzeciej osoby, do następnego przykładu z wersetach 25-30. Trzecia osoba, z której Paweł się bardzo cieszy, jest Epafrodyt. Epafrodyt, i Paweł się cieszy, że on nie umarł. Paweł się więc cieszy, wysyła Epafrodyta, żeby też Filipianie się ucieszyli. Ale wiecie, co jest szokujące w tym kontekście? 26 werset, zwróciliście na to uwagę? Jaka rzecz najbardziej w tej całej sytuacji martwi Epafrodyta? Tęskni za wami, martwi się też tym, że dotarła do was wiadomość o jego chorobie. Wow. On prawie umarł. Jest jedna rzecz, którą się bardzo martwił. Że jeśli ta wiadomość, że jestem taki chory, bo nawet umrę, dojdzie do mojego zboru, to oni będą bardzo smutni. To było jego jedyne zmartwienie. W obliczu śmierci jedyne, o czym myślał, to jest to, że oni się martwią o niego. Epafrodyt tak bardzo kocha swoich braci i sióstr, że nie chce, żeby byli smutni, chce, żeby się cieszyli. I to dla niego jest ważniejsze niż fakt, czy on umrze, czy żyje. Więc trzecia osoba, o której się możemy nauczyć, jest Epafrodyt. Bądźmy jak Epafrodyt, który nawet w chwili śmierci bardziej się martwił o swoich braci i siostry niż o siebie samego. Widzisz, że delikatnie mówiąc, wszystkim trochę odbiło? Każdej z tych trzech osób? Przecież oni nie są nienormalni. No bo jacy normalni ludzie cieszą się, że ich śmierć może wzmocnić wierze innych wierzących? Albo jacy normalni ludzie pozwalają, aby wszystkich traktowali jak sług? I to nie jest z powodu jakiegoś źle zrozumianych kompleksów, ale po prostu z własnego wyboru, bo chcą. Jacy normalni ludzie na łożu śmierci myślą: niedobrze, że jestem taki chory i mogę umrzeć, przecież cały mój zbór będzie z tego powodu bardzo zmartwiony. Ale widzicie też tą wspólną linię między tymi trzema osobami? Paweł, Tymoteusz, Epafrodyt? Oni nie skupiali się na złych warunkach, w których żyli i pracowali, ale na swoim zbawieniu i swojej służbie dla Chrystusa. Oni nie skupiali się na sobie, ale na innych. I tym samym mieli dokładnie ten sam sposób myślenia, który miał sam Chrystus. Ten sam sposób myślenia, o którym Paweł pisze w wersetach 1-11 w drugim rozdziale. Ten sam sposób myślenia, o którym Marek mówił w ostatnim kazaniu. Jak to jest możliwe, że choroby, więzienie, prześladowania, śmierć dla Pawła, Tymoteusza, Epafrodyta wcale nie są przeszkodą? Może zdradzi nam to inny list Pawła. W drugim liście do Koryntian, zresztą bardzo ciekawy list, warto przeczytać. W drugim liście do Koryntian, 4 rozdziale, od 17 wersetu czytamy takie zdania. Chwilowa lekkość naszego ucisku zapewnia nam nieporównywalnie większą wagę wiecznej chwały. Nam, którzy zabiegamy nie o to, co widzialne, lecz o to, co niewidzialne, bo to, co widzialne, przemija, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Paweł nazywa swoje problemy, które miał, prześladowania i tak dalej, trudności, nazywa to chwilowa lekkość naszego ucisku. A tak, tylko żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy w kontekstu pawłowego życia i służby, przeczytam kilka wersetów z 11 rozdziału tego listu. Więcej zaznałem trudów, częściej byłem w więzieniu, ponad miarę podawano mnie chłostom. Często bywałem w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 razów bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem na pełnym morzu. Często bywałem w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach ze strony zbójców, w niebezpieczeństwach ze strony rodaków, w niebezpieczeństwach ze strony pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszymi braćmi, w trudzie i znoju, często w bezsennych nocach, w głodzie i pragnieniu, często w postach, na zimie i w nagości. Poza tymi sprawami zewnętrznymi pozostaje moja codzienna odpowiedzialność, troska o wszystkie kościoły. I Paweł to nazywa chwilowa lekkość naszego ucisku. I on mówi, że to, co pozwala mu się na tym nie skupiać, to jest właśnie pamięć o tym, że mamy nieporównywalnie większą wagę wiecznej chwały przed sobą. Nam, który zabiegamy nie o to, co widzialne, lecz o to, co niewidzialne. Bo to, co niewidzialne przemija, a to, co niewidzialne jest wieczne. To, co pozwala Pawłowi, jestem przekonany tak samo Tymoteuszowi, Epafrodytowi, skupić się nie na problemach, trudnościach, cierpieniach, to nie jest jakiś stoizm, jakiś ascetyzm czy coś takiego. Ale ich głębokie przekonanie, ich silna wiara w to, że w porównaniu z tym, co jeszcze na nich czeka, wieczności. To, co teraz przeżywają, to jest mało znaczące. Zresztą, jakbyśmy mogli, mieli więcej czasu, to byśmy mogli zajrzeć do listów Piotra, który pisze właściwie tak samo. Paweł, Tymoteusz, Epafrodyt byli głęboko przekonani, że najlepsze dopiero przed nimi. A co więcej, dla Pawła, Tymoteusza i Epafrodyta duchowa rzeczywistość była nawet bardziej realna niż te okoliczności, w której akurat byli. Była taka historia, którą słyszałem, taka wymyślona historia, ale która dała mi do myślenia, może wam pomoże troszeczkę bardziej zrozumieć duchową rzeczywistość, więc opowiem wam ją. Wyobraź sobie, że idziesz na spacer z aniołem. Idziesz, rozmawiacie, idziecie sobie przez łąkę i przechodzicie przez mgłę, idziecie trochę dalej i nagle ta ścieżka jest wąska, jest jakiś głaz i ty przechodzisz obok tego kamienia, a anioł przechodzi po prostu przez kamień. W tym momencie ty go pytasz, aha, czyli ty jednak nie jesteś taką prawdziwą, realną osobą, ty jesteś tylko taką duchową postacią. A dlaczego tak myślisz, mówi anioł? No bo tu jest skała na drodze, ty po prostu przeszedłeś przez skałę, więc ty nie jesteś taką prawdziwą osobą, tylko jakimś zjawiskiem. No to anioł, pamiętasz przed chwilą na łące? Przeszliśmy przez mgłę, ty i ja. Czy ty nie jesteś prawdziwą osobą, bo przeszedłeś przez tą mgłę? Tak samo jak ty przechodzisz przez mgłę, tak samo jak przechodzę przez tą skałę. Duchowe nie znaczy mniej realne. Wiem, wymyślona historia, ale dała mi do myślenia, bo często myślimy o duchowych rzeczach jako takich, to nie jest namacalne, to nie jest dotykalne, więc to nie jest takie prawdziwe. To jest tylko takie duchowe, wyimaginowane. I jestem w stanie sobie wyobrazić, że właśnie taki anioł mógłby przejść przez skałę, bo to nie ona, nie on jej ustępuje, tylko ona jemu. A teraz wracając do naszego, czy my myślimy o naszych duchowej rzeczywistości, w to, co wierzymy, o niebie, jako takim mgle? Wydaje się, że coś jest, ale tam nic nie ma. Czy myślimy o czymś takim, co jest w stanie przejść przez skałę? Coś, co jest fundamentalnie. I te wszystkie inne rzeczy naokoło opływają o to. Duchowe rzeczy, duchowe realnie są prawdziwe, nawet jeśli ich nie widzimy i wydają nam się być zmyślone. I dla Pawła, Tymoteusza i Epafrodyta wieczność z Bogiem była i jest realna. W 100% realna, w 100% realna i wiele przewyższająca wszystkie trudności codziennego życia. Lista Hebrajczyków dodaje nam jeszcze jednego połączenia między naszymi wersetami, a tymi z poprzedniego kazania. W 12 rozdziale pisze tak. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec sobie takiej wrogości, abyście zniechęceni nie upadli na duszę. Nasz fragment w 12 wersecie zaczyna się od słówka dlatego. I to słówko dlatego jest właśnie tam dlatego, bo pokazuje nam, że zachowanie, które mieli Paweł, Tymoteusz i Epafrodyt, to jest to, co miał Jezus. Że on nie skupiał się na tym, co było wokół niego, ale myślał o wieczności. I tak samo widzę, że czynili to Paweł, Tymoteusz i Epafrodyt. Oni skupiali się na tym, co jest z przodu. I dlatego mamy mieć tak samo. Jezus i oni myśleli przyszłościowo, albo inaczej wiecznościowo. Paweł od siebie i od swoich współpracowników i też wierzących w Filipii i od nas dzisiaj nie oczekuje nic innego niż chrystusowego sposobu myślenia. Dla Pawła, Tymoteusza, Epafrodyta niebo było tak samo realne, rzeczywiste, nawet bardziej niż świat, który ich otaczał. I to miało wpływ na ich aktualne, konkretne, namacalne zachowanie. To nie było jakieś błogie marzenia. To była rzeczywistość. I to też ich chroniło przed upadkiem. Oni nie dali się zwieść z drogi, nie pozwolili na to, aby sprawy codziennego życia ich odciągnęły od ich wiary, od ich powołania, od ich służby. Oni znali swój cel i dążyli tam z taką determinacją, że porażki, prześladowania i tak dalej mogły ich może trochę spowolnić, ale nigdy nie zatrzymać. I dlatego też, jak w 14 wersecie czytamy, mogli być właśnie tacy, bez zarzutu, nienaganni i szczerzy. Dlatego mogli też iść przez życie bez narzekania i powątpiewania. Paweł, Tymoteusz i Epafrodyt żyli wiecznością i dlatego nic po tej stronie nieba nie mogło ich zniechęcić, zatrzymać albo skusić, żeby zboczyli z drogi. Jak to jest możliwe? No z jednej strony właśnie brali przykład sobie z Jezusa, tak jak słyszeliśmy przed chwilą. Ale też w 16 wersecie Paweł mówi jeszcze coś. Trzymajcie się przy tym słowa życia. Trzymajcie się Bożego Słowa. W Hebrajczyków, tam gdzie czytaliśmy przed chwilą, jest napisane, że Jezus ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę. Jezus ufał swojego Ojcowi tak bardzo, że wiedział, że ten go nie zostawi samego nigdy. I dlatego był gotów oddać swoje życie w posłuszeństwie wobec Ojca dla naszego zbawienia. Paweł, Tymoteusz i Epafrodyt, idąc za przykładem Jezusa, ufali Bożemu Słowu, Bożym obietnicom i dlatego byli gotów poświęcić się w posłuszeństwie wobec Boga i dla dobra braci i sióstr, nawet jeśli to znaczyło ich własną śmierć. Bo oni uchwycili się Bożych obietnic. Oni uchwycili się Bożych obietnic i nie wątpili, że słowa tych obietnic są realne, rzeczywiste i prawdziwe. A mamy kilka takich obietnic, które są jasne i wyraźne. Na przykład w liście do Efezjan. W nim też otrzymaliśmy dziedzictwo, jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli. Ten duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymania własności dla pomnożenia jego chwały. Albo Piotr w ten sposób dał nam dostęp do dziedzictwa, które nie ulegnie zniszczeniu, skażeniu, nic ani nie utraci świeżości. Czeka ono odłożone w niebie. Należeć będzie do was, których Bóg strzeże swą mocą dzięki wierze, aby obdarzyć was zbawieniem mającym objawić się w ostatecznym czasie. Bo list do Kolosan pobudza was do tego nadzieja, której wypełnienie czeka na was w niebie. Albo w 3 rozdziale, gdy pojawi się Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy wy wraz z nim pojawicie się w chwale. List do Tymoteusza, Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują Jego przyjścia. I jeden z przykładów z Księgi Objawienia. Temu, kto zwycięży i temu, kto aż do końca będzie trwał przy moich dziełach, dam władzę nad narodami. Na nas, którzy uwierzyliśmy Jego słowu i przyjęliśmy zbawienie z łaski, czeka dziedzictwo, czeka wieniec sprawiedliwości, czeka wieczność z Bogiem. Ale ten wieniec, to dziedzictwo wiąże się z ceną. W dniu, w którym przyjęliśmy Boże synostwo, staliśmy się wrogiem szatana. W chwili, w której uwierzyliśmy w sercu i wyznaliśmy ustami, że Jezus jest naszym Panem, zostaliśmy zaznaczeni tarczą na naszych plecach. I wróg tylko czeka, aby wystrzelić ogniste strzały i nas unieszkodliwić. I wyzwaniem jest, aby nie dać się zwieść, zniechęcić, zatrzymać. I Paweł wspomina właśnie tutaj o tym jedynym środku obronnym na tego rodzaju ataki. A tym środkiem jest społeczność z Bogiem w modlitwie i w Bożym Słowie. Jedyne antidotum to regularne przypominanie sobie, o jaką stawkę gramy. I dlatego zbawienie tej trójki było widoczne. W 14, przepraszam, w 12 wersecie w naszym tłumaczeniu Ligi Biblijnej jest troszeczkę, moim zdaniem, za delikatnie to powiedziane. Jest powiedziane tak, żebyśmy byli zawsze jako posłuszni i czynili użytek ze swego zbawienia. Inne tłumaczenia mają trochę inaczej, że mamy sprawować swoje zbawienie. Porównywałem różne tłumaczenia, różne teksty i myślę, że o co tu chodzi, to oczywiście z Biblii cały wiemy, że my nie zbawiamy siebie, ale chodzi o to, żebyśmy to zbawienie, które mamy z łaski, wprowadzali w czyn, żeby je ucieleśniać, żeby je urzeczywistniać w naszym życiu, żeby ono stało się namacalne. A to znaczy, że każdy z nas musi sobie zadać pytanie, czy zbawienie jest dla nas pustą formułką? Czy fakt, że wierzysz w Chrystusa, jest namacalne w twoim życiu? Czy jest coś, co ciebie wyróżnia od tych, którzy w Chrystusa nie wierzą? Czy nikt by nie zauważył w twojej klasie, w twojej pracy, że ty wierzysz w Chrystusa, bo wszystko jest tak samo? U Pawła, Tymoteusza i Epafrodyta zbawienie było namacalne, widzialne, konkretne, bo trzymali się Bożego Słowa. Paweł, Tymoteusz i Epafrodyt żyli z wieczną perspektywą, bo jako dzieci Boże uchwycili się Bożych obietnic. Jest tylko jeden problem. To było 2000 lat temu. Wiecie, czyli to jeszcze nawet przed pierwszą wojną światową, naprawdę dawno temu. I możemy się dać wprowadzić w błąd, że to było i minęło. Dzisiaj czasy są inne. W minionym tygodniu miałem okazję razem z Bartkiem być na konferencji, na której przemawiał prezydent Egipskiego Towarzystwa Biblijnego Ramesz Attallah. Ramesz w pierwszy dzień opowiadał nam o pewnym wydarzeniu. Może widzieliście zdjęcie w wiadomościach. Wydarzenie, które miało miejsce 15 lutego 2015 roku. Tak zwane Państwo Islamskie opublikowało film, na którym pokazali egzekucję 21 chrześcijan w Libii. Z 21 męczenników, 20 było z Egiptu, z kościoła koptyckiego. Ramesz opowiadał nam, że dokładnie pamiętam ten wieczór i też następny dzień, kiedy rano przyszedł do biura i widział ogromny smutek na twarzach wielu, wielu ludzi w jego towarzystwie biblijnym. Z jednym wyjątkiem. Była jedna młoda kobieta, która właśnie jest członkiem dokładnie tego kościoła. Tego samego kościoła koptyckiego, tak jak tych 20 ofiar. I ona promieniowała radością. Więc Ramesz się spytał, czy ona nie słyszała o tym, co się wczoraj wydarzyło? Ona powiedziała, słyszałam i dlatego właśnie się tak cieszę. Bo do tej pory słyszałam o bohaterach wiary, którzy w obliczu śmierci nie zrzekli się swojej wiary, ale pozostawali wierni tylko na lekcjach historii. A dzisiaj się okazało, że nadal są tacy ludzie. Dzisiaj w naszym kościele, w naszych czasach, w naszym kraju. Jakiś czas później na jednym z programów telewizji egipskiej pojawiła się żona jednego z męczenników. Puścimy wam zaraz ten filmik i proszę, abyście przyjrzeli się prezenterowi. On jest muzułmaninem i najbardziej znanym prezenterem w egipskiej telewizji. Przyjrzyjcie się jemu i posłuchajcie, co powiedział, lub przeczytajcie, co powiedział w reakcji na to, co usłyszałeś. Możecie puścić, proszę. Kiedy zobaczyłem ten film w niedzielę, to zacząłem płakać. Zacząłem płakać nie z powodu na to, co się wydarzyło, że oni umarli. Też nie z radości, że ta kobieta była w stanie wybaczyć. A zacząłem płakać z powodu na to, że sobie uświadomiłem, jak beznadziejna jest nasza wiara tutaj, we Wrocławiu, w naszym zborze, tutaj w Polsce. Jak pożałowanie godne jest to, co my tutaj czasami odstawiamy. Płakałem sobie, bo uświadomiłem sobie, jak dużo nam brakuje do takiej wiary. Jak bardzo nam, jak bardzo mi nie dostaje do takiej wiary. Ta kobieta straciła swojego męża i się cieszyła, że jej mąż miał przywilej stać jej świadkiem Bożej miłości, a my narzekamy, że nasza wiara tyle od nas wymaga. My narzekamy, kiedy po raz trzeci w tygodniu musimy wsiąść w auto i zawieźć dziecko na spotkanie w zborze, po to znowu pół godziny w tam i z powrotem. My narzekamy, że znowu całą godzinę będziemy musieli poświęcić na przygotowanie ciasta na niedzielne nabożeństwo. My to czujemy się przytłoczeni, bo ktoś od nas oczekuje, że nie tylko będziemy przychodzili na nabożeństwo, ale też codziennie czytali Biblię, się modlili, dzielili się naszą wiarę z naszymi sąsiadami. I żeby było jasne, nie chodzi o to, że mamy się zajechać na śmierć, nie o to chodzi. Bóg sam daje nam przykład, aby odpoczywać, aby mieć czas relacji, relaksu i wyciszenia. Chodzi mi o to, czy to, co mówimy, że dla nas jest ważne, naprawdę jest ważne. I niestety odpowiedzią na te pytania nie są twoje słowa, ale twoje czyny. Ci koptowie, o których, zresztą tak w nawiasach mówiąc przy okazji, może nawet myślimy, że oni nie są takimi prawdziwymi, pełnowartościowymi chrześcijanami, bo u nich duchowni noszą jakieś dziwne szaty, oni mają dziwne poglądy teologiczne, obcą nam liturgię, nie użytkują naszym slangiem neokananejskim. Oni dla swojej wiary byli gotów oddać swoje życie. A czy ty jesteś gotów oddać 10 albo 20% swojego czasu w służbie dla Boga, o którym mówisz, że Jemu zawdzięczasz życie? Oni byli gotów nastawić swoją szyję i nie wycofali się, bo w 100% wierzą w Bożą obietnicę. A czy my jesteśmy gotowi wyciągnąć naszą rękę i oddać 10 albo 20% naszego zarobku na Boże Królestwo, o którym śpiewamy, że tego najbardziej szukamy? Oni wierzyli, że Panem ich życia jest Jezus i nawet zgraja obleśnych terrorystów nie była w stanie odwieść ich od tego zdania. Czy my z taką samą determinacją dążymy do spotkania z wierzącymi, czy jednak drzemka naszych dzieci już jest wystarczającym argumentem, aby odwieść nas od naszych planów? Oni wypowiedzieli swoje wyznanie wiary przez to, że pozwolili, aby ostra stal tych noży ścięła ich głowy i nie zatrzymali się. A czy u nas nie jest czasami tak, że delikatna trema wystarczy, abyśmy naszego wyznania wiary nie chcieli powiedzieć z przodu, podzielić się świadectwem, pomodlić się, przeczytać kilka wersetów albo poprowadzić wieczerzę? Oni uważali to za zaszczyt umrzeć w obcym kraju w brutalny sposób dla swojego Pana. Czy my z takim samym szacunkiem podchodzimy do Bożego Słowa? Czy jednak opuszczenie ciepłego łóżka już jest wystarczającą przeszkodą, aby podnieść swoje 4 litery i spędzić czas swoim królem? Biblia nam mówi, że jesteśmy obywatelami nieba, Bożymi dziećmi, ambasadorami króla. Jednak zamiast iść za Pawłem, Tymoteuszem czy Epafrodytą, staliśmy się jak ci inni, którzy się kręcą wokół własnych spraw, zamiast wokół spraw Chrystusa. Kręcimy się wokół naszych domów, żeby były ładne i czyste i imponujące, wokół naszych aut, żeby były wygodne i błyszczące, wokół naszej pracy, żeby była satysfakcjonująca, wokół naszych dzieci, żeby byli wysportowani, muzyczni i wyedukowani. Być może teraz jesteś wściekły, wściekła, że wszystkie dla ciebie ważne rzeczy wrzucam do worka, nieistotne sprawy życia codziennego. Ale spytaj się sama, czy rzeczy, które absorbują twój czas, twoją uwagę, twoje myśli, twoje finanse, twoje serce, zdadzą egzamin czasu, egzamin wieczności? Jeśli skupiasz się na twoim domie, na twoim aucie, twojej karierze, na twoich finansach, twoja wiara staje się widoczna tylko w niedzielę, jeśli w ogóle, to nie jest wiara, dla której Chrystus umierał. Albo inaczej, czy w twoim życiu twoja wiara jest namacalna? Czy byłaby ona widoczna w obliczu śmierci? Przed chwilą przeczytałem z listu Hebrajczyków 12 rozdział, wersety 2 i 3. Poprzedza ich jeszcze werset pierwszy, który dla mnie stał się ostatnio ważnym w ostatnich dniach. Z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Jeśli tak jak ja chcesz pozbyć się tych przeszkód i krępującego nas grzechu, to upadnij ze mną na kolanach i poproś naszego Pana, aby On na nowo objawił nam swoje obietnice. Zachęcam was, błagam was, uchwyćmy się Bożych obietnic, tak jak Paweł, Tymoteusz i Epafrodyt, a nasza wiara będzie bardziej namacalna każdego dnia. Amen.